Mariusz Pilis ze mną. Dzień dobry, Mariuszu.
Dzień dobry, Tomaszu, witam wszystkich Państwa.
No jak się poczułeś? Trochę jak na gali oscarowej, prawda? Kiedy te najważniejsze trailery, zajawki filmów rozbrzmiewają, ty kroczysz po czerwonym dywanie. A właśnie, a propos buntu stadionów, panie i panowie, człowiek niezwykły, on się trochę zawstydził, kiedy przy pierwszym spotkaniu powiedziałem mi, że strasznie go podziwiam za to, że ma odwagę i robi filmy niezwykłe, bo to nie tylko historia jednej zbrodni, o której będziemy dzisiaj mówić, to nie tylko bunt stadionów od zajawki trailera, którego zacząłem moją rozmowę z Mariuszem Pilisem, ale to również bardzo ważny film dla mnie. Teraz i w godzinę śmierci, rok pański bodajże 2018 i nominacja do tego katolickiego Oscara Mirabile Dictu, no ale przede wszystkim Exit Afganistan, ten film dokumentalny w koprodukcji holenderskiej z 2010 roku, który trochę zmienił podejście Holendrów do tego, co nazywa się misjami pokojowymi, ergo wsparciem tych wielkich strażników porządku światowego. Pierwsze pytanie, czy bunt stadionów doczekał się wreszcie emisji telewizyjnej, Mariuszu, mój drogi?
No więc nie. Cały czas jesteśmy obecni z tym filmem na platformie YouTube.
No ale słuchaj, tego nie rozumiem. Przecież Zjednoczona Prawica, mnóstwo sloganów propatriotyczni, tak, pronarodowi, prowolnościowi, no to nie było miejsca, nikt nie powiedział, Jacek Kurski przecież. Słuchaj, Mariusz, zagramy to w Prime, to jest ważny film.
Nie mieliśmy takiej rozmowy. Szczerze powiedziawszy, to był czas tych ostatnich 8 lat. No bo bunt stadionów to jest rok 2013,
dokładnie.
Ten film przez 2 lata... praktycznie 3 lata nie miał prawa wstępu w ogóle na tak zwane salony telewizyjne dużych telewizji w Polsce. Natomiast później to był taki moment bardzo heroiczny, kiedy rozpoczynaliśmy budowę telewizji publicznej w oparciu o pewne wartości, które jak widać dzisiaj okazują się tym, z czym trzeba walczyć. I to był taki czas, kiedy trochę też i pewnie z mojej winy zaniedbałem jakby no możliwość wejścia z niektórymi filmami, które przez ostatnich 15 lat właściwie kręciłem, a które publiczność, widzowie, czy to w internecie, czy na pokazach w całej Polsce, ale też i w Europie, uznawali za ważne i wartościowe. Trochę tutaj jest w tym rzeczywiście mojej winy, ale też i jakby takiego ciśnienia na to, żeby te filmy pokazywać, no też nie było. Po prostu nie było. Wydaje się, że ten temat, zwłaszcza temat związany z trybunami stadionowymi, to jest temat, który powoli zaczyna rosnąć znowu i być może doczeka się, jeżeli chodzi o moje inicjatywy, jakiejś formuły filmowej, ponieważ rzeczywiście to jest zupełnie nowa faza w tej chwili już i inaczej to wygląda, niż wyglądało te 11 lat temu, ale to jest bardzo poważny głos, ja go już widzę.
My też to dostrzegamy na antenie Radio Wnet. Bogu dzięki, że jest Radio Wnet. patronite.pl/radiownet. Mariusz Pilis, wielki Mariusz Pilis, nie tylko wielki, bo to jest wysoki, przystojny facet, ale wielki duchem i który się nie boi mówić jak jest po prostu. Natomiast wiesz co, no robi się w sercu niedobrze trochę, kiedy tak naprawdę była szansa przez te ostatnie 8 lat, aby sprawy poszły w dobrym kierunku. Ja wiedziałem, że nie było żadnej prezentacji emisji twojego buntu stadionów i dla mnie jest to co bardziej zastanawiające. Ty powiedziałeś kiedyś na antenie Radia Wnet w rozmowie z Krzyśkiem Skowrońskim, Niemcy do dzisiaj nie wypłacili Polsce odszkodowań, ale to nie znaczy, że nie mamy do nich prawa i kiedyś pośrednio zrobię o tym film. Tak powiedziałeś. No i cóż, jest historia jednej zbrodni. Powiedz mi, jak przyjąłeś informację, że w Muzeum II Wojny Światowej z powodów artystycznych, wizji artystycznej święty Maksymilian Kolbe jest B, rodzina Ulmów jest B, Rotmistrz Pilecki jest B. Co poczułeś jako twórca jednego z ważniejszych filmów dokumentalnych ostatnich 20 lat? Mówię o historii jednej zbrodni.
Jeżeli mogę tu jeszcze dołożyć jeden element, w 2020 roku, ja zrealizowałem taki film, który nazywał się Sprawiedliwość. I to był film, to był czas, kiedy kwestia reparacji wojennych i kwestia tego wszystkiego, co stanowiło wtedy oś, właściwie rodziła się oś tego dialogu z Niemcami na temat przeszłości, na temat tego, w którą stronę my patrzymy, że szukamy i domagamy się reparacji. Ten film powstał i jest też takim znakiem. On jest dostępny chyba jeszcze ciągle na VOD TVP. Mam nadzieję, że telewizja, neotelewizja go jeszcze nie zablokowała. Natomiast wracając do twojego pytania.
Ale to jeszcze jest... to teraz ja ci, Mariusz Wojdeszów, bo wiesz co, trochę tak mi popsuje scenariusz, ponieważ ja chciałem nawiązać wypowiedzią, pytaniem o film Sprawiedliwość, ponieważ przed tobą moim państwa gościem był w Poranku Wnet poseł Arkadiusz Mularczyk, więc trochę mnie wyprzedziłeś. No ale cóż, prawo gościa.
Prawo hospitalu. W takim razie nic przepraszam i wracam do
wątku, no właśnie.
Wracam do kwestii muzeum. Mm-hmm. Jest to sytuacja dla mnie, która wprawiła mnie całkowicie w osłupienie. Ja nie wierzyłem, kiedy ta informacja pojawiła się po raz pierwszy. Nie wierzyłem, że postaci takie jak Rotmistrz Pilecki, jak rodzina Ulmów, że to wszystko jest w ogóle stawiane pod znakiem zapytania i nie ma miejsca w strukturze wystawy dotyczącej II wojny światowej w naszym polskim muzeum. To jest historia nie do uwierzenia, że można to tłumaczyć jakąś zaburzeniem, już nawet nie jestem w stanie tego powtarzać, ale generalnie jakimś zaburzeniem w ogóle istoty tego, co wymyśliło sobie dwóch czy trzech historyków, których ewidentnie zadaniem jest budowanie zupełnie innego przekazu na temat II wojny światowej niż to, czym ona w istocie swojej była. I no, nie jestem w stanie się z tym pogodzić, nie jestem w stanie się pogodzić z tym, że dochodzi do tego, że likwiduje się w Ministerstwie Kultury departament, który zabiega o zwrot polskich, skradzionych polskich dzieł sztuki w okresie II wojny światowej przez Niemców i Rosję. To są rzeczy, które nie zdarzały się wcześniej. Nie było takiego ataku na polską historię, nie było takiego ataku na polską współczesność. Przypomnę i właściwie myślę, że się tutaj zgodzimy. Te ostatnie 8 lat, które mieliśmy okazję przeżyć pod rządami szeroko rozumianego obozu konserwatywnego, to był czas powrotu dumy, świadomości i tego, czym właściwie jesteśmy i w którą stronę powinniśmy pójść i czego się domagać. To jest czas palenia ziemi po tych 8 latach, to jest czas zapominania wszystkiego, relatywizowania do granic absurdu. I ta sytuacja dzisiaj no, jest sytuacją, którą w pewnym momencie no, też trzeba będzie jakoś opowiedzieć, bo to nie jest sytuacja normalna. Moim zdaniem jest to sytuacja, która jeżeli się jej w jakiś sposób nie przerwie, ona będzie miała swoje bardzo głębokie konsekwencje społeczne, historyczne, gospodarcze, no, właściwie na każdym możliwym poziomie. Także żyjemy w bardzo no, takim, bym powiedział, napiętym czasie, niebezpiecznym czasie i szybko powinniśmy się pozbierać, ponieważ to, czego doświadczamy, może stanowić o tym, gdzie będzie Polska za kilka lat. I to będzie Polska nie podmiotowa, tylko to będzie Polska przedmiotowa, będzie miejscem rozgrywek i miejscem rozgrywanym, jak powiedział mi kiedyś w jednym z moich filmów w Liście z Polski, jeden z bohaterów będzie krajem rozgrywanym, a nie rozgrywającym.
Mariusz Pilis, ciężkie, trudne do zaakceptowania słowa, ale tak wygląda ta nasza polska rzeczywistość. 8.52. Kiedy? 12 sierpnia roku pańskiego 2024 w poranku w net Mariusz Pilis pod niebem wiecznego miasta, pocztówka z tego miasta twoimi oczami i słowami przed godziną 9. Natomiast jeszcze fragment właśnie tego niezwykłego trailera do filmu dokumentalnego Historia jednej zbrodni.
To oczywiście jest człowiek, który zabił moją rodzinę.
Wiadomym mi jest, że podczas wojny pełnił służbę w Łańcucie. Ku mojej radości wiem, że w wyniku jego działalności wyświadczył ludziom wiele dobra. Zresztą niczego innego bym się nie spodziewała.
Nikt nie chce widzieć przy swoim ojcu podpisu zbrodniarz.
Mamy obowiązek powiedzieć prawdę.
Muszę tam zobaczyć. Pozwolone było wszystko powywracanym nogami. Krew się lała po ścianach. To nie do ujrzenia było, że się to stało.
Ci ludzie nie mieli powodu, żeby o tym opowiadać. Rodziny nie miały specjalnie powodu, żeby pytać.
Na pewno nie możemy się zgodzić, jeżeli się mówi kłamliwie.
Mieszkańcy wioski wymordowali wszystkich Żydów, których ukrywać dotąd głębokim poświęceniem.
Nie myśmy to zrobili, tylko wyście to zrobili, Niemcy.
Zauważyłem komendanta żandarmerii niemieckiej z Łańcuta, Dickena. Zapytałem go, dlaczego zastrzeliliście dzieci, na co ten odpowiedział, żeby gromada nie miała z nim kłopotu.
A to nienarodzone jeszcze się urodziło w grobie.
Cały aparat okupacyjny w Polsce był zbrodniczy. Wszyscy jego członkowie powinni być skazywani.
To jest rodzina Ulm.
Chciałem do przeciętnego Niemca dotrzeć, to właśnie w taki sposób.
Historia jednej zbrodni, fragment traileru. Tam, jak zauważyłeś, wyciąłem te kwestie niemieckie, dialogi w języku niemieckim i chyba będzie trylogia, bo powiedziałeś to niejako. Ja widzę tak, Sprawiedliwość, Historia jednej zbrodni, natomiast mam dla ciebie tytuł, a też z plakatem Donald Tusk w otoczeniu swoich ministrów, bo zauważ, że Donald Tusk, on niczego nie podejmuje, on wsłuchuje się, mówi to minister taki, więc na plakacie z tytułem roboczym filmu. Wszystko nieważne, Donald Tusk w wianuszku tych ministrów, bo powiedzieli, że taki film musi powstać. No i w konsekwencji mojej dzisiejszej rozmowy z Arkadiuszem Mularczykiem, naszym eurodeputowanym do Parlamentu Europejskiego, no straszne się robi, że tak jak mówię, no mamy czasami te wycinki normalności, swobody, a to 70 tysięcy dokumentów, świadków II wojny światowej wywędrowało do Niemiec i nikt nic nie wie, co dalej z nimi się stało. Dzieła sztuki zagrabione. Przypomnę tylko, że po powstaniu warszawskim ponad 20 tysięcy wagonów dóbr wszelakich wywieziono do Niemiec. O tym też się nic nie mówi. Na hasło rekompensaty, reparacje mówi się, no to Niemcy nam odbiorą Pomorze Zachodnie. Gdzie my żyjemy? Drogi Mariuszu Pilisie, w sumieniu dokumentalno-filmowym rodaków i Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli jeszcze mamy tych rodaków tkliwych, dla których los Rzeczpospolitej jest ważny. Jak to balansujesz, myśląc o tym, co powiedziałem?
Już przede wszystkim dziękuję za tak ciepłe określenie mojej roli. Sam nie czuję się na siłach, żeby ją unieść. Po prostu staram się mówić to, co i podpatrywać z drugiej strony to, co sam myślę, czy też to, co mówią ludzie, mówi ulica, mówią konkretne środowiska i tak dalej. Więc jesteśmy w takim momencie rzeczywiście, w którym te decyzje, w którą stronę pójdziemy, trzeba będzie podejmować bardzo szybko. Jestem pod wrażeniem pewnego wywiadu, który ze 2-3 dni temu ukazał się na jednym z portali, konkretnie na portalu W Polityce, z profesorem Krysiakiem, który też bardzo przejęty w ogóle rysuje taką bardzo pesymistyczną wizję tego wszystkiego, co nas czeka do ewentualnie potencjalnych nowych wyborów za kilka lat parlamentarnych. I on stawia tam tezę, że my nie mamy na to czasu. Nie mamy czasu na to, żeby czekać i przyglądać się biernie temu wszystkiemu, w jaki sposób polskie państwo jest dzisiaj rozkładane na części i rzucane na pożarcie to jednej, to drugiej stronie jednemu czy drugiemu sąsiadowi, a tak naprawdę pewnemu kombinatowi idei i interesów biznesów i tak dalej, które rodzą się na linii Niemcy-Rosja. To jest sytuacja, czyli interesy tych dwóch wielkich naszych sąsiadów splotły się nad Polską i tak postrzegam historię ostatnich wyborów i tego wszystkiego, co je poprzedzało oraz to, co w konsekwencji tych wyborów w zeszłym roku nas spotkało, poczynając od tego siłowego, absolutnie barbarzyńskiego wejścia w media publiczne w Polsce i pokazania, w jaki sposób teraz będziemy traktowali to, na co właściwie umawialiśmy się i budowaliśmy od 30 lat, czyli jak będziemy traktowali tak. Prawo. Prawo będziemy traktowali w taki sposób, jak je rozumiemy. Ta strona, która dzisiaj rządzi, powiedziała to wprost. Powiedział to Donald Tusk. I nie ma znaczenia, czy zasłania się swoimi ministrami, czy zrzuca na nich, czy jest mu to obojętne, czy jest mu to nieobojętne. Wydaje się, że jesteśmy na tyle dalej dzisiaj, żeby uznać, no przynajmniej mieć tę świadomość, że to nie jest tak, że partia jest zła, a wódz nie. Wódz jest przede wszystkim traktowany jako źródło zła. No i niestety taka sytuacja jest dzisiaj w Polsce, że należy zawsze mieć w tej chwili skierowane oczy w stronę tego lidera, w stronę Donalda Tuska, ponieważ to on odpowiada za cały kształt rzeczy, które dzieją się po 13 grudnia. Profesor Krysiak szuka rozwiązań i znajduje. One są bardzo, bardzo trudne, być może niewykonalne, ale wprost mówi o tym, że no powinno dojść do, w imię wyższego interesu, do przemodelowania w ogóle sympatii politycznych, zwłaszcza wśród ugrupowań politycznych w Polsce. To się powinno stać po to, by zahamować ten absurd i to szaleństwo, w którym w tej chwili tkwimy.
I tu postawimy kropkę i ciąg dalszy we wrześniowej Muzycznej Polskiej Tygodniówce. Mariusz Pilis z Rzymu, dziękuję ci pięknie i postawiłem kropkę, bo to jest to chyba najważniejsze, że musimy popatrzeć na siebie nieco inaczej. Dziękuję pięknie.
Ja również dziękuję, kłaniam się. Do zobaczenia.